Cześć, nazywam się Adrian Szydlik, jestem prawnikiem i witam na kanale Prawo dla Ciebie, na którym będziemy przedstawiać podstawowe zagadnienia prawne związane z różnymi gałęziami prawa. Pierwszą serię filmów zaczęliśmy od prawa pracy, drugą od prawa cywilnego, trzecią od postępowania cywilnego, natomiast to jest nasza czwarta seria, w której skupimy się na prawie rodzinnym i opiekuńczym. Jest to kanał, na którym na pewno znajdą coś dla siebie nie tylko osoby chcące studiować prawo, studenci prawa czy też aplikanci, ale także wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę prawną, szukają odpowiedzi na pytania prawne, które posiadają, czy też osoby po prostu lubiące ciekawostki, które to także będą pojawiać się na tym kanale. Zapraszamy do subskrypcji i zapraszamy na pierwszy odcinek. W tym odcinku zaczynamy naszą serię filmików z zakresu prawa rodzinnego, a na pierwszy ogień idą aspekty dotyczące podstaw, znaczy małżeństwa, praw i obowiązków małżonków. Gościnnie w tym odcinku, w kwestiach dotyczących praw i obowiązków małżonków, wystąpi świadomy rozwód, czyli Martyna Dera, mediator rodzinny, trener dla rodziców rozwodzących się. Przede wszystkim prawo rodzinne jest gałęzią z zakresu prawa cywilnego, który zajmuje się stosunkami prawnymi na gruncie rodziny, jej istnieniem, funkcjonowaniem, stosunkami wewnątrz samej rodziny, jak i między rodziną a osobami trzecimi. W Polsce obecnie kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje przede wszystkim kodeks rodzinny i opiekuńczy, ale także w pewnym zakresie na przykład kodeks cywilny oraz inne ustawy. W sposób oczywisty do prawa rodzinnego odwołują się także określone przepisy, m.in. ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którą na przykład małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 18, a podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne, artykuł 23. Jak jest zatem widoczne, szereg regulacji związanych z prawem rodzinnym zawartych jest już na gruncie ustawy zasadniczej, co świadczy o tym, że problematyka ta jest o tyle ważna, że ustawodawca zdecydował się na jej umieszczenie już na gruncie pierwszych przepisów Konstytucji RP. Prawo rodzinne w swoich postanowieniach obejmuje zarówno przepisy materialne, jak i niematerialne związane z rodziną. W prawie rodzinnym ustawodawca kierował się także odpowiednimi zasadami, takimi jak 1. Zasada dobra dziecka. Jest to podstawowa zasada, która jasno określa, czym jest dobro dziecka, jakie ma ono prawa i przede wszystkim, co należy robić, by zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowania i rozwoju. 2. Zasada ochrony rodziny. Polega ona na tym, że polskie prawo rodzinne powinno w szczególności zadbać o dobro rodziny jako bardzo istotnej instytucji z punktu widzenia prawa. 3. Zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych. Polskie prawo rodzinne stoi na czele nierozerwalności więzów rodzinnych, głównie w kontekście więzów majątkowych. Poza tym, jak zostało wcześniej wspomniane, bardzo ważną instytucją na gruncie prawa rodzinnego jest samo małżeństwo, definiowane jako związek kobiety i mężczyzny. Małżeństwo jest to także stosunek prawny, w którego skład wchodzą uprawnienia i obowiązki, zarówno niemajątkowe, jak i majątkowe. Ono trwały, ale nie nierozerwalny charakter. Podmiotami małżeństwa mogą być kobieta i mężczyzna, posiadający zdolność do zawarcia małżeństwa. Można w tym zakresie wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2021 roku, zgodnie z którym w polskim ustawodawstwie jedyną formą uznania relacji dwojga ludzi, między którymi istnieje więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza, jest małżeństwo w rozumieniu artykułu 1, paragraf 1 KRO. Akt małżeństwa jako jeden z trzech możliwych do wydania w polskim systemie prawnym aktów stanu cywilnego stanowi natomiast wyłączny dowód zawarcia prawnie uznawalnego w Polsce związku. Zapewniając możliwość zawarcia związku małżeńskiego tylko osobom różnej płci, polski ustawodawca przewidział dalsze tego konsekwencje w ramach m.in. prawa rodzinnego i spadkowego, rezerwując tę instytucję tylko dla małżonków. Wprowadzenie na podstawie decyzji administracyjnej do polskiego porządku prawnego transkrybowanego aktu małżeństwa osób tej samej płci mogłoby rodzić pytania o możliwość stosowania wymienionych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do tego związku. Jeśli chodzi o przesłanki zawarcia małżeństwa, to małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Wygląda to w ten sposób, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński o określonej treści oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków oraz ich dzieci. Wówczas małżeństwo zostaje zawarte. Jest to tzw. ślub cywilny, oprócz niego do zawarcia małżeństwa może dojść także w ramach tzw. ślubu kościelnego. Wówczas mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegają prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego i w obecności duchownego oświadczają wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. W razie ślubu kościelnego, czyli wyznaniowego, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje odpowiednie zaświadczenie, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków oraz ich dzieci. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania. mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi, przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Poza tym istnieje także tzw. ślub konkordatowy, który polega na tym, że jest to po prostu ślub kościelny, w wyniku którego dane osoby zostają małżeństwem w świetle zarówno prawa polskiego, jak i kościoła katolickiego. Biorąc ślub konkordatowy w kościele, nie jest konieczne branie drugiego ślubu cywilnego w urzędzie cywilnym. Czym innym od małżeństwa jest natomiast konkubinat. Konkubinat jest prawnie nieuregulowaną, trwałą wspólnotą życiową mężczyzny i kobiety. Do cech charakterystycznych konkubinatu zalicza się związek mężczyzny i kobiety, trwałość tego związku, pożycie jak w małżeństwie oraz brak zdarzenia prawnego regulującego ten związek. Konkubinat ma zatem nieformalny charakter i nie można go utożsamiać z małżeństwem. Na gruncie prawa posiada bowiem różne skutki. Przy zawarciu małżeństwa osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach, głównie w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Jest to zwłaszcza tzw. zapewnienie, które obejmuje imiona i nazwiska nupturientów, numery PESEL, stan cywilny, datę i miejsce urodzenia oraz inne. Natomiast jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, to sąd może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia takiego dokumentu. Przy małżeństwie trzeba pamiętać także o tzw. okresie wyczekiwania. Zgodnie z artykułem 4 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy. Niezwykle ciekawą instytucją na gruncie polskiego porządku prawnego jest natomiast możliwość zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Zasadą jest, że z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Są to takie okoliczności, które poważnie utrudniają osobiste zawarcie małżeństwa ze względu na trwałe przebywanie nupturientów w różnych miejscach, na przykładu stały pobyt jednej strony za granicą, na morzu, w służbie lub w podróży albo w więzieniu. Pełnomocnictwo takie powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym oraz wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. Aby doszło do skutecznego zawarcia małżeństwa, konieczne jest także spełnienie odpowiednich warunków i brak przeszkód w tym zakresie. Do podstawowych przeszkód przy zawarciu małżeństwa należą: a. Przeszkoda wieku. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 18, jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. B. Przeszkoda ubezwłasnowolnienia. Nie może zawrzeć małżeństwo osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. C. Przeszkoda choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa. Jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, to sąd może jej zezwolić na zawarcie takiego małżeństwa. D. Przeszkoda pozostawania w związku małżeńskim. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto pozostaje w związku małżeńskim, stanowi to nawet przestępstwo bigami w polskim porządku prawnym. E. Przeszkoda pokrewieństwa lub powinowactwa. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwa ani powinowaci w linii prostej, jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. F. Przeszkoda przysposobienia. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony. Wobec zawarcia małżeństwa, pomimo istnienia wspomnianych przeszkód, następnie może dojść do jego unieważnienia. W każdym z tych przypadków konieczne jest spełnienie jednak odpowiednich przesłanek. Na przykładu nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. Natomiast jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku. Jeżeli chodzi zaś o ubezwłasnowolnienie, to unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może żądać każdy z małżonków. Ale nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone. W przypadku choroby umysłowej, unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego, jednego z małżonków może żądać tego każdy z małżonków. Nie może jednak żądać unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków już po ustaniu tej choroby. Idąc dalej, unieważnienie małżeństwa z powodu powstawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny. Podobnie w przypadku unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami. Natomiast unieważnienie małżeństwa z powodu powinowactwa między małżonkami może żądać każdy z małżonków. Tak samo w razie unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia. Nadto małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone. Po pierwsze, przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażanie woli. Po drugie, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej osoby. Po trzecie, pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. Unieważnienie małżeństwa z powodu tych okoliczności może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. Jest to jednak obwarowane odpowiednim terminem. Nie można bowiem żądać unieważnienia małżeństwa po upływie 6 miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażanie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą, a w każdym przypadku po upływie lat 3 od zawarcia małżeństwa. Według zaś wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2019 roku. Od małżeństwa, które nie zostało zawarte, należy odróżnić małżeństwo zawarte wadliwie, w sposób mogący prowadzić do jego unieważnienia w drodze wyroku wydanego w procesie o unieważnienie małżeństwa. Dotyczyć to może m.in. wad oświadczenia woli określonych w artykule 15 z indeksem 1 KRO. Wyrok wydany w procesie o unieważnienie małżeństwa ma charakter konstytutywny i co do zasady pociąga za sobą także skutki wsteczne. Trzeba także pamiętać, że nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim. Dodatkowo, jeżeli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa, to unieważnienie może nastąpić także po śmierci drugiego małżonka, na którego miejsce w procesie wstępuje kurator ustanowiony przez sąd. Orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Konieczne do unieważnienia małżeństwa jest złożenie w tym zakresie odpowiedniego pozwu. Powództwo w stosunku małżeństwa wydarza się wyłącznie przed sąd, którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W pozwie wskazujemy datę i miejsce, oznaczamy sąd i wydział, powoda, pozwanego, wskazujemy tytuł pisma. Następnie wnosimy unieważnienie małżeństwa powoda i pozwanej, zawartego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w danym mieście w danym dniu, dopuszczenie przeprowadzenia określonych dowodów, zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, taki pozew uzasadniamy, podpisujemy, dołączamy załączniki, odpis pozwu i dowód uiszczenia opłaty, czyli 200 zł. Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunków małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie. Przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Wreszcie powództwo unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa może wytoczyć także prokurator.
Prawom oraz obowiązkom małżonków został poświęcony dział 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Artykuł 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Na początku należy wskazać, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki oraz są zobowiązani do wspólnego pożycia, czyli zachowania i dbania o więź fizyczną, duchową oraz gospodarczą. Więź fizyczna, czyli utrzymanie współżycia płciowego zgodnie z wiekiem oraz stanem zdrowia małżonka. Więź duchowa, czyli emocjonalna. Polega ona na wzajemnym wsparciu, szacunku i szczerości małżonków. Więź gospodarcza, czyli prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, utrzymanie rodziny i zachowanie równej stopy życiowej każdego z małżonków. Małżonkowie zobowiązani są również do wzajemnej pomocy, tak naprawdę w każdej sytuacji codziennej, jak i tej wyjątkowej, np. wsparcie w czasie choroby, utraty pracy. Zobowiązani są do wierności, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Również do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli, czyli na przykład przyczynianie się do wychowania wspólnych dzieci. Najważniejszą zasadą prawa rodzinnego jest równouprawnienie kobiety i mężczyzny w małżeństwie. Używanie określenia, że jeden z małżonków jest tak zwaną głową rodziny, jest dyskryminacją drugiego małżonka. Nie ma znaczenia tak naprawdę, kto pracuje, gdzie pracuje i ile zarabia. W małżeństwie oboje małżonkowie są równi na każdej płaszczyźnie. Brak sankcji przymusu. Sankcja rodzinnoprawna. Co do zasady, nie można nikogo zmusić do wypełniania swoich obowiązków w małżeństwie. Brak tak zwanej sankcji przymusu. Natomiast jest sankcja rodzinnoprawna, która przewiduje negatywne konsekwencje dla osoby uchylającej się od wykonywania obowiązków. Artykuł 24 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny, a w braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. ma znaczenie wewnętrzne między małżonkami. Artykuł 24 nie skutkuje sankcją nieważności czynności prawnej. Postanowienie sądu jest surogatem porozumienia małżonków. Jeśli sami nie znajdą porozumienia lub mediacja nie przyniesie efektów, to sąd wydaje rozstrzygnięcie. Artykułu 24 nie odnosimy do zarządu majątkiem wspólnym oraz w sprawach ściśle osobistych, np. pożycie małżonków, planowanie rodziny. Nie można wystąpić do sądu o to, czy małżonkowie mają się postarać o następne dziecko, czy nie. Sąd takich spraw nie rozstrzyga. Są to sprawy osobiste i tutaj decyzja należy tylko do małżonków. Artykuł 25 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Paragraf 1. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przed kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Paragraf 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Paragraf 3. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko. Jakie mamy możliwości? Pierwsza możliwość jest następująca. Żona przyjmuje nazwisko męża. Druga. Pozostanie przy nazwisku panieńskim. Trzecia. Mąż przyjmuje nazwisko żony. Czwarta. To nazwisko dwuczłonowe. W sprawie ostatniego nazwiska dwuczłonowego kolejność członów tak naprawdę jest dowolna. Opcja nazwiska dwuczłonowego dla jednego małżonka lub obojga małżonków. Kolejność członów nazwisk każdego z małżonków może być różna, ale należy pamiętać, że nie wolno utworzyć na przykład trzech członów. Maksymalnie nazwisko może być dwuczłonowe. Artykuł 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także w całości lub w części na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek alimentacyjny małżonków. Każdy według swoich możliwości zarobkowych i sił przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Rozmiar świadczeń proporcjonalny do możliwości oraz sił. Forma może być pieniężna oraz niepieniężna, na przykład wychowanie dzieci. Istnieje również zasada równej stopy życiowej małej rodziny. Rodzina ma żyć na podobnej stopie. Porównywalnie każdy członek rodziny na podobnym poziomie. Artykuł 28 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Paragraf 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, żeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Paragraf 2. Nakaz, o którym mowa w paragrafie 1, zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo uchylić. Gdy małżonek nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, można jak najbardziej złożyć w sądzie pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny. Uwzględnia się w nim koszty utrzymania małoletnich dzieci, małżonka i wspólnego gospodarstwa domowego. Jest to postępowanie nieprocesowe. Nie ma tutaj konieczności wyznaczenia rozprawy. Wszczęte jest na wniosek zainteresowanego małżonka. Postanowienie zobowiązuje pracodawcę na przykład do wypłaty wynagrodzenia małżonkowi pracownika. Skuteczny jest względem adresata wskazanego w postępowaniu, więc nie ma konieczności prowadzenia egzekucji. Pracodawca sam wykonuje orzeczenie sądu. Artykuł 28 indeks 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego. Jest to tak zwane prawo do mieszkania. Każdy z małżonków ma roszczenie o dopuszczenie do korzystania z mieszkania i przedmiotów urządzenia domowego. Artykuł 29 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach związanych ze zwykłym zarządem, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome. Przedstawicielstwo ustawowe małżonków. Małżonek może być przedstawicielem ustawowym drugiego małżonka. Jest to kompetencja do działania w imieniu drugiego małżonka. Małżonkowie powinni pozostawać we wspólnym pożyciu, aby była pewność, że małżonek działa w dobrym interesie małżonka, czyli na jego korzyść, a nie przeciwnie. Funkcja to zachowanie ciągłości zarządu majątkiem osobistym współmałżonka. Sprzeciw musi być wyraźny lub dorozumiany. Wyraźny, czyli na przykład proszę przestać to robić. Dorozumiany, wnoszę o zmianę pełnomocnika w innej osobie niż mój małżonek. I taki sprzeciw jest skuteczny, jeśli był wiadomy. Jeśli nie był, to czynność jest skuteczna. Artykuł 30 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, paragraf 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Paragraf 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. Paragraf 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome. Solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania. Małżonkowie odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. Wierzyciel może żądać zaspokajania w całości lub w części z majątku wspólnego małżonków i majątku osobistego każdego z małżonków. Artykuł 30 nie ma zastosowania, jeżeli czynność wynika z czynu niedozwolonego.
W związku z tą tematyką mamy dla Ciebie jeszcze krótki kazus. Andrzej i Kasia z uwagi na uzasadnione przyczyny i brak możliwości powrotu do kraju przez Andrzeja chcieli zawrzeć małżeństwo przez pełnomocnika. Uzyskali to zezwolenie sądu, jednakże na kilkanaście dni przed Andrzej rozmyślił się i skutecznie odwołał udzielone pełnomocnictwo. Mimo tego doszło do zawarcia takiego małżeństwa. Czy jest możliwe jego unieważnienie? Odpowiedź. Zasadą jest, że w razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, mocodawca może żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli brak było zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika, albo jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane. Jednakże nie można z tego powodu żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie. Jeżeli zatem nie doszło do podjęcia wspólnego pożycia przez małżonków, a Andrzej skutecznie odwołał pełnomocnictwo, to może on żądać unieważnienia małżeństwa. Jako nowość w naszych kursach, po raz pierwszy w tym szkoleniu, na koniec odcinka wprowadzamy jeszcze zadania aktywizujące. W ramach zadań aktywizujących na koniec tego odcinka przemyśl poniższe pytania, postaraj się wypisać sobie na kartce odpowiedzi na te pytania, a w razie wątpliwości znajdź odpowiedzi w przepisach albo w tym odcinku. Zadanie pierwsze. Czym jest ślub cywilny, czym wyznaniowy, czym się różnią? Zadanie drugie. Jakie warunki muszą spełnić przyszli małżonkowie przy zawarciu małżeństwa w Polsce przed kierownikiem OSC? Zadanie trzecie. Jakie w polskim porządku prawnym występują przeszkody zawarcia małżeństwa? Zadanie czwarte. Kto i w jakim terminie może żądać unieważnienia małżeństwa zawartego przez osoby będące w stosunku powinowactwa? Uwaga, dodatkowe zadanie dla chętnych. Przygotuj projekt pozwu, unieważnienie małżeństwa z powodu bigami. Jeśli chcesz, możesz nam go wysłać na kontakt@prawodlaciebie.com.pl. Na pewno odpowiemy Ci z krótką informacją o tym, jak Ci poszło. Jest to jeden z pierwszych 3 darmowych odcinków, które znajdują się na naszym kanale. Na YouTube oraz Udemy dostępny jest także nasz poprzedni darmowy kurs Podstaw prawa pracy, zatem możesz szybko sprawdzić, czy ta forma nauki jest dla Ciebie i czy sposób, w jaki przekazuje wiedzę, Ci odpowiada. Koszt zakupu do całego kursu to 79 zł 99 groszy. W skład pakietu wchodzą filmiki, nagrania, podręcznik, kazusy, orzecznictwo oraz wiele innych. Dla pierwszych osób dorzucamy bonusowy moduł dotyczący sposobów szybkiej oraz efektywnej nauki. Dostęp do pełnej wersji kursu możliwy jest do wykupienia na stronie www.prawodlaciebie.elms.pl po bezpłatnej rejestracji albo bezpośrednio z linku, który umieszczamy w opisie filmu. Gwarantujemy pełne zadowolenie z kursu albo zwrot pieniędzy. Co roku w styczniu dodajemy także dodatkowy odcinek, w którym opowiadamy o wszystkich nowelizacjach z ostatniego roku z danej gałęzi prawa, tak więc nasze kursy są zawsze aktualne i zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Na życzenie możemy wystawić także dla Ciebie imienny certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Poza tym poszukujemy także partnerów do naszych odcinków. Jeżeli chciałbyś zostać partnerem naszego odcinka, chciałbyś zareklamować swoją usługę albo produkt, stworzyć z nami jeden z odcinków szkolenia, to odezwij się do nas. Poszukujemy firm i osób, które chciałyby wspomóc nas w tworzeniu kolejnych kursów w zamian za obopólną współpracę. Napisz do nas naszego maila kontakt@prawodlaciebie.com.pl. Dodatkowo, jeżeli chciałbyś, żebym poprowadził szkolenie w Twojej firmie albo dla Twoich pracowników z określonej gałęzi prawa, albo także na przykład windykacji albo negocjacji, odezwij się do mnie. Jestem także dostępny dla Ciebie, jeżeli szukasz na przykład osoby przygotowującej fachowe artykuły z tematyki prawa na Twoją stronę, bloga, czasopismo itd. W kolejnym z odcinków zajmiemy się tematyką małżeńskich i umownych ustrojów majątkowych. W opisie do filmiku znajdziesz więcej na temat prawa rodzinnego i opiekuńczego w formie artykułu ze źródłami. Zapraszam też naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, LinkedIna, Instagrama, naszą grupę na Facebooku, stronę internetową oraz podcast na platformie Spotify. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.